Naszym gościem jest ekonomista dr Zbigniew Kuźmyk, poseł Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie.
Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie doktorze, dziś Polska przejmuje prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Nawet z tej okazji wczoraj odbyła się uroczystość przekazania tej prezydencji z rąk Czech, które sprawowały ją przez ostatni rok. Pytanie o charakter tej współpracy i rola Polski. Co możemy uczynić i czym jest ta wspólnota, prawda? Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, ale również Rumunia, Chorwacja, Słowenia, Luksemburg. Tutaj w tym wszystkim, bo patrzymy, myślimy o Grupie Wyszehradzkiej, ale takie odniesienie robimy też do krajów Unii Europejskiej, do chociażby tej mocnej starej piętnastki.
Rzeczywiście Grupa Wyszehradzka, można powiedzieć, że odżyła za czasów Zjednoczonej Prawicy. To jest rzeczywiście cztery kraje, które może oddzielnie, niespecjalnie wyznaczyły w Unii Europejskiej, natomiast występując razem rzeczywiście pokazują bardzo mocny swój potencjał. No i rzeczywiście to twarde, jednolite zachowanie przynosi bardzo pozytywne skutki, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w Unii Europejskiej. Coraz częściej to stanowisko krajów Grupy Wyszehradzkiej zaczyna się liczyć przy podejmowaniu decyzji. Myślę, że takim sztandarowym posunięciem to była ta sprawa przyjmowania imigrantów. Dzięki sprzeciwowi jednolitemu Grupy Wyszehradzkiej już wtedy, kiedy w Polsce zaczęła rządzić Zjednoczona Prawica, była zmiana stanowiska Unii Europejskiej w sprawie imigrantów. Przypominam, że nasi poprzednicy zostawili tę sprawę w taki sposób, że imigrantów będzie się rozdzielać takim wzorem matematycznym na poszczególne kraje członkowskie i byliśmy niejako pod przymusem ich przyjmowania. Dopiero powrót Polski do stołu Grupie Wyszehradzkiej spowodował, że opracowaliśmy jednolite stanowisko i rzeczywiście Unia odstąpiła od tego rozdzielania imigrantów i postawiła na wzmacnianie granic zewnętrznych i pomaganie krajom, które sobie w tej sprawie nie radzą. I póki co przez ostatnie 4 lata to stanowisko obowiązuje, ale teraz bardzo mocno Grupa Wyszehradzka wystąpiła także w sprawie nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027 i tego funduszu odbudowy. Tu także przyjęto taką zasadę, że ten fundusz odbudowy będzie skierowany przede wszystkim do krajów, które poniosły największe straty w związku z pandemią koronawirusa. Natomiast Grupa Wyszehradzka przeforsowała, aby do tego dodać także poziom zamożności poszczególnych krajów członkowskich. I ten poziom zamożności dodano, w wyniku czego między innymi Polska jest trzecim beneficjentem środków z Funduszu Odbudowy. Tak byśmy pewnie byli bardzo dalej. Zresztą skorzystały na tym także pozostałe kraje, Węgry, Czechy i Słowacja. Proszę ojca, Grupa Wyszehradzka ostatnio, można powiedzieć, że politycznie się wzmocniła, bo na Słowacji powstał rząd prawicowy, wcześniej to był rząd lewicowy, więc można powiedzieć, że jest to grupa także w miarę jednolita politycznie. No, troszeczkę odstaje od tego premier Czech, który jest w Parlamencie Europejskim w grupie liberałów, ale bardzo często udaje się uzyskiwać wspólne stanowisko w wielu sprawach i na tym forum międzynarodowym, ale także na forum unijnym.
I to, myślę, i jest ważne, bo cały czas szukamy sprzymierzeńców. Druga sprawa, rozpoczyna się też dziś prezydencja Niemiec w Radzie Unii Europejskiej. No, myślę, że to jest o tyle ważne, że teraz jak gdyby nabiera rumieńców ta dyskusja w sprawie kształtu wieloletniego budżetu wspólnoty, a Niemcy, Francja to takie dwa koła zamachowe. Pytanie, jak to przewodniczenie też będzie wyglądało, jaki ton Niemcy będą nadawali w Radzie Unii Europejskiej.
Ojciec, rację, rzeczywiście mamy wiele zastrzeżeń do polityki niemieckiej i w tym wymiarze międzynarodowym, między innymi transatlantyckim, ale także w wymiarze europejskim. Natomiast fakt, że w tak trudnym momencie, bo rzeczywiście Unia Europejska jest na ewidentnym zakręcie, do tego skutki pandemii koronawirusa, które coraz mocniej uwidaczniają się w gospodarkach europejskich, to jest rzeczywiście bardzo trudny moment i dla całej Unii Europejskiej, i głównie dla strefy euro. No, mamy jeszcze wyjście Wielkiej Brytanii z Unii już przesądzone, choć nie wiemy jeszcze na jakich warunkach. Wszystko wskazuje na to, że to będzie twarde wyjście, a więc negatywnymi skutkami dla 27, która w Unii zostaje. Wszystko to powoduje, że rzeczywiście sytuacja jest bardzo skomplikowana, trudna i może dobrze, że w tej sytuacji Niemcy mają to przywództwo w Radzie Europejskiej, no bo co to się dużo oszukiwać, są najbardziej zamożnym krajem, co więcej krajem, który najbardziej skorzystał na integracji unijnej. Więc miejmy nadzieję, że teraz będzie bardziej skory do wyjęcia węża z kieszeni i rzeczywiście finansowania w większym zakresie niż do tej pory problemów unijnych. Więc mówiąc szczerze, ja to na tą prezydencję patrzę z nadzieją, że rzeczywiście te negocjacje w sprawie budżetu i funduszu odbudowy, one zostaną przez Niemcy sfinalizowane i że to będą negocjacje korzystne dla krajów słabszych, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także Polski. No dość powiedzieć, proszę ojca, że z tych propozycji, które leżą na stole, Polska może uzyskać około 700 miliardów złotych na następne 7 lat. To są środki zawarte w budżecie na lata 2021-2027, jak i środki zawarte w tym funduszu odbudowy. Przypomnę tylko, że Platforma i PSL robiły święto z tego, że na lata 2014-2020 uzyskały 300 miliardów złotych. Teraz rząd Zjednoczonej Prawicy, no jeszcze może nie wynegocjował, bo negocjacje się nie skończyły, ma do dyspozycji 700 miliardów złotych. To pokazuje, że mimo całej tej propagandy mówiącej o tym, że Polska sobie nie radzi na forum Unii Europejskiej pod rządami Zjednoczonej Prawicy, że nie mamy sojuszników. Myślę, że ta kwota naprawdę robi wrażenie i Polska ją sensownie zagospodaruje. Rzeczywiście, jak sądzę, przygotujemy już na jesień tego roku odpowiedni program wykorzystania tych pieniędzy i będziemy jednym z pierwszych beneficjentów głównie Funduszu Odbudowy. Więc jesteśmy skuteczni i liczę na to, że prezydencja niemiecka te ostateczne rozmowy dotyczące budżetu, jak i funduszu odbudowy po prostu sfinalizuje.
Słuchałem konferencji prasowej rzecznika rządu Piotra Millera i też Radosława Fogla, którzy mówili, zwracali uwagę na wiarygodność prezydenta Dudy. W tej kampanii najważniejsza jest wiarygodność i ją właśnie reprezentuje prezydent Duda, mówił pan minister Radosław Fogiel. Bo dziś też wchodzi nowa matryca VAT-owska. Bo i rząd, i prezydent mówili o tym, że coś drgnie, jeżeli chodzi o podatki, bo wiadomo, podatki to takie obciążenie dla nas. Każdy się pyta, co dla nas rząd robi, co dla nas robi prezydent. Jakieś takie konkrety. Nieraz słyszę, że ten przedział od 30 tam w górę, no jakby nic. No ale to są też ludzie, którzy bardzo często mają rodziny. No więc jeżeli mają rodziny, to za dziećmi idą też pieniądze konkretne do budżetu rodzinnego. A tu kwestia tego podatku VAT. Wiele towarów w Polsce będzie teraz miał obniżone stawki VAT-owskie.
Proszę ojca, ta nowa matryca VAT, ona ma uporządkować sprawę wymiaru tego podatku. Rzeczywiście ten podatek ma, można powiedzieć, aż trzy grupy stawek. Tę stawkę podstawową, którą stosuje się do większości produktów i usług, 23%, ale stawki także obniżone, 8% i 5%. No oczywiście stawkę zerową także dla towarów eksportowanych, ale mówimy o tych trzech stawkach. I bardzo często jest tak, przynajmniej do tej pory tak było, że produkty podobne w poszczególnych grupach towarowych były opodatkowane różnymi stawkami. Więc zmiana tej matrycy ma głównie na celu uporządkowanie tych stawek, żeby towary z podobnych grup były objęte podobną stawką, czy identyczną stawką podatkową. To jest jej najważniejszy cel. Ale drugi, niejako przy okazji, to jest obniżenie stawek VAT-u na wiele produktów, między innymi na rzeczy związane z wychowaniem dzieci, na produkty dziecięce, mówiąc tak najogólniej. Stawki VAT-u zostaną dzięki tej matrycy bardzo wyraźnie obniżone. Generalnie obniżonymi stawkami objęte zostanie około 6 tysięcy różnego rodzaju produktów. To jest rzeczywiście poważna, jak sądzę, ulga dla tych, którzy, dla wszystkich konsumentów, ale szczególnie rodzin wychowujących dzieci. No i wreszcie trzecia rzecz związana z tą matrycą, to jest wprowadzenie takiej zasady właśnie informacji stawkowej, że producent, który ma wątpliwości, jaką stawką opodatkować dany produkt, zwraca się do stosownego urzędu, właściwego urzędu skarbowego o wyjaśnienie, i to wyjaśnienie, które otrzymuje, jest decyzją ostateczną, a więc wtedy, kiedy kontrola przychodzi, na przykład kwestionuje mu, że jakiś produkt objął niewłaściwą stawką danej grupy towarowej, to to wcześniejsze wyjaśnienie decyduje o tym, że producent nie ponosi już odpowiedzialności. To jest niesłychanie ważne, bo rzeczywiście zdarzają się często różne interpretacje urzędów skarbowych. No i wtedy producent jest narażony na to, że kwestionuje się te stawki, które przyjęła, często nakłada na takiego producenta kary. Teraz to po prostu nie będzie możliwe, więc te trzy funkcje spełnia ta nowa matryca podatkowa. Obniżenie stawek w dużej mierze dotyczące właśnie tych między innymi produktów związanych z wychowaniem dzieci, a także uporządkowanie stawek, no i właśnie te interpretacje, które są decyzjami ostatecznymi.
Mam jeszcze pytanie co do 1,5 miliarda dolarów, które zostały przelane przez Gazprom Eksport na konta polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Jak pan to ocenia? Bo to jest w pokłosie decyzji Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca tego roku w sprawie nadpłaty za gaz dostarczany po 1 listopada 2014 roku. Czy pan się tego spodziewał? Czy mogliśmy się tego spodziewać? Bo jednak mamy do czynienia z poważnym kontrahentem, czy z poważną stroną, nie do końca tak skorą do tego, żeby ulegać naciskom czy przegrywać procesy.
Tak, to prawda. To rozstrzygnięcie Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie i zastosowanie się Gazpromu do tego rozstrzygnięcia, no jest nie lada osiągnięciem Polski. Ma ojciec rację, że ono nie wynika tylko z tego, że Polska skarżyła te stawki, uzyskała sukces. To wynika także z wzrostu pozycji międzynarodowej Polski, a także po pozycji, jeżeli chodzi o dostawę nośników energii. Mówiąc szczerze, my już w tej chwili jesteśmy niezależni, jeżeli chodzi o dostawy gazu, i możemy wybierać dostawców. I Gazprom zdaje sobie z tego sprawę, że Polska, która płaci ileś tam miliardów dolarów za gaz dostarczany z Rosji, może zmienić dostawcę, mimo tego, że obowiązuje nas tak zwany kontrakt jamalski, który będzie obowiązywał do 2022 roku. Więc Rosjanie w związku z tą zmianą pozycji Polski zachowują się w stosunku do naszego kraju już inaczej, niż było to parę lat temu. I między innymi, i to są wysiłki, ma ojciec rację, i rządu, ale także pana prezydenta, między innymi przekonanie Stanów Zjednoczonych, aby zdecydowały się na długoterminowe umowy z Polską i dostawy gazu skroplonego, który rzeczywiście jest alternatywą dla gazu rosyjskiego, bo jest po prostu zwyczajnie tańszy. I korzystając z tej pozycji, właśnie wygraliśmy ten spór arbitrażowy, to jest kwota niebagatelna, bo to jest 1,5 miliarda, jak ojciec zauważył, dolarów, a więc po obecnym kursie kwota 6 miliardów złotych, niewyobrażalne pieniądze. Gazprom miał niecałe 3 miesiące na wywiązanie się z tego zwrotu. Wczoraj te pieniądze wpłynęły na rachunek PGNiG, a więc sprawa jest ostatecznie załatwiona. Ten ruch umożliwia także PGNiG obniżenie cen gazu, co się w zasadzie w współczesnym świecie nie zdarza, o 10% dla odbiorców indywidualnych. W dniu dzisiejszym opłaty za gaz dla odbiorców indywidualnych maleją o 10,6%, a więc znacznie, znacznie. I to są ewidentne sukcesy. Miejmy nadzieję, że Polacy potrafią to docenić, że rzeczywiście polityka rządu Zjednoczonej Prawicy nie tylko uniezależnia nas od dostaw rosyjskiego gazu, ale także powoduje stworzenie presji cenowej, co oznacza, że ten gaz dostarczany przez Rosjan jest po prostu tańszy. No i dzięki temu także my jako konsumenci gazu, gospodarstwa domowe, mogą za ten gaz płacić wyraźnie mniej niż do tej pory.
Czyli teraz będą pieniądze, PGNiG chce przeznaczyć je na inwestycje w kogenerację gazową, biogazownię, więc to...
Tak, PGNiG wprawdzie nie wprost, ale jest w jakimś sensie także inwestorem, jeżeli chodzi o ten gazociąg Baltic Pipe, a więc dostawy gazu z Norwegii. jeżeli ten gazociąg zostanie zrealizowany, a ma być zrealizowany do końca 2000 czy do jesieni 2022 roku, to wtedy ta niezależność od dostaw rosyjskiego gazu już będzie pełna. Mamy gazoport w Świnoujściu, będziemy mieli ten gazociąg i tak naprawdę dostawy z tych dwóch kierunków wystarczą nie tylko na nasze potrzeby, ale także na stworzą nam ewentualną możliwość sprzedaży gazu do krajów trzecich, czyli może Polska może być swoistym hubem gazowym dla Europy Środkowo-Wschodniej. Zresztą porozumienie Trójmorza takie możliwości formułuje i chcemy takim hubem być. To jest oczywiście pewien konflikt chociażby z Niemcami, które do tej pory dystrybuowały gaz rosyjski na terenie Europy Wschodniej i Zachodniej. Polska trochę teraz rozpychając się dzięki właśnie rządom Zjednoczonej Prawicy uzyskuje taką pozycję właśnie także kraju, który jest w stanie handlować gazem nie tylko na własne potrzeby, ale także na potrzeby krajów trzecich. Tutaj patrzymy na Ukrainę, już teraz dostarczamy na Ukrainę gaz, bo wiemy, że Ukraina jest w konflikcie z Rosją i bardzo często przystawiany jest ten jej pistolet gazowy do głowy i wtedy Polska rzeczywiście ze swoimi dostawami gazu jest dla Ukrainy alternatywą, więc to jest nie lada osiągnięcie nie tylko w tym wymiarze krajowym, czego wyrazem jest obniżka cen gazu dla odbiorców indywidualnych, ale także w wymiarze szerszym, geopolitycznym, gdzie możemy być alternatywnym dostawcą gazu dla krajów, którzy z Rosją mają kłopoty polityczne.
Bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz, panie doktorze. Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Naszym gościem w aktualności jak dnia był pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego.